Pracownicy Biura Ochrony Rządu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie mieli ani łatwo, ani lekko. Borykali się ze zbyt małą ilością ludzi, ze zbyt dużą ilością obowiązków czy wiecznym niedofinansowaniem. Tym niemniej doskonale się spisywali przy ochronie naszych oficjeli, czy przy ochranianiu odwiedzającego naszą ojczyznę prezydenta Francji de Gaulle'a, czy prezydenta USA Nixona. Początki nie należały do najlepszych. Po zakończeniu II wojny światowej formacji narzucono sowiecką strukturę, a władze w 1945 roku potrzebowały ochrony. Każdy wyjazd mógł być ich ostatnim, albowiem podróżując po całym kraju mogli paść ofiarą polskiego podziemia zbrojnego. A warto powiedzieć, że udaremniono całkiem sporo zamachów na życie Bieruta. Już na początku roku, w lutym 1945 roku, towarzysz Bierut nie mógł się czuć bezpiecznie. W lutym zamachowcy usiłowali go dopaść w krakowskim hotelu. Na drodze im jednak stanął podporucznik Karol Bartlewicz, ochroniarz Bieruta, który wówczas poległ na służbie. Krążą jednak legendy, jakoby w tym zamachu faktycznie zginął sam Bierut i że w jego miejsce pojawił się sobowtór, posłuszny wobec Sowietów. W innym przypadku pewien pułkownik Wydziału II BOR-u, Kazimierz Doskoczyński, ścigając zamachowca na terenie Belwederu, został ciężko ranny. W toku działań został niestety postrzelony w krocze i niestety lekarze nie byli w stanie uratować jego męskości. Stał się symbolem poświęcenia służbie i przez kolejne dekady darzono go wielkim szacunkiem i zaufaniem. W każdym razie, życie komunistycznych władz byłoby w o wiele większym niebezpieczeństwie, gdyby nie fakt, że wszelką ochronę nadzorowali Sowieci. Zapewne jedynie formalnością jest przytoczenie, że wszelkie obsadzanie kadr odbywało się wyłącznie za przyzwoleniem Moskwy, a widać było jak na dłoni, że do służby przyjmowano zupełnie przypadkowych oficerów, którzy z ochroną mienia czy osób mieli tyle do czynienia, co świnie z gwiazdami. Operacyjnie pracownicy ochrony nie mieli czym się chwalić. Po wojnie o dokumentacji nikt nie słyszał, a wydawane przepustki śmiesznie łatwo podrabiano. Pierwsi funkcjonariusze bezpośredniej ochrony fizycznej polskich oficjeli tak naprawdę nie zajmowali się zadaniami ochroniarskimi. Do ich obowiązków należały wszelkie czynności mieszczące się w zakresie hasła przynieś, podnieś, pozamiataj. A na temat ochrony osobistej wiedzieli praktycznie tyle samo, co na temat drugiej strony Księżyca. Kusi by porównać ochroniarzy do Adama Mickiewicza, z tą różnicą, że gdzieś pośród swojej twórczości Adam Mickiewicz umieścił swoją wielką improwizację, zaś polscy ochroniarze swoją twórczość w 100% opierali na wielkich improwizacjach. Można by było powiedzieć, że największą improwizacją musieli się popisywać ochroniarze premiera Cyrankiewicza, który spędzał im wiecznie sen z powiek. Premier Cyrankiewicz, czyli Łysa Pała, jak go nazywali nasi krajanie, nie mógł sobie odpuścić rozlicznych rozrywek. A że uwielbiał solo, to na każdym praktycznie kroku usiłował swoich własnych ochroniarzy zgubić. Chęć utrzymywania nieskrępowanej swobody powodowała, że trzymać się go mógł tylko jeden ochroniarz i to w dodatku bardzo często mu się urywał, nie pozwalając na to, by z nim mógł chociażby chodzić czy nawet jeździć autem. Z kolei w przypadku Bieruta ochrony było aż za wiele. Jego nie tylko strzegli pracownicy ochrony, ale i polscy żołnierze w liczbie 150. Chronili go cywilni agenci ubrani na czarno, każdy uzbrojony w czarną walizkę, czarny futerał wykonany na modłę z filmu Desperado, wyposażoną w sowiecki automatyczny karabin maszynowy i nie było konieczności wyjmowania broni, żeby z niej strzelać. Borowcy musieli być wyżsi od przeciętnego obywatela, bardziej barczyści. Mile widziane było, żeby mieli jak najniższe pochodzenie robotniczo-chłopskie. Ale nade wszystko musieli być święcie przekonani, że komunizm to lek na całe zło w naszym kraju. Byle jakość nie była wadą, jeśli chodziło o wykształcenie, niecałe 3% ochrony miało wykształcenie wyższe, a ponad 35% nie miało wymaganego ogólnego wykształcenia. Werbowano kandydatów z wojska, SB czy MO. Niektórzy byli z polecenia, albo partia kogoś podrzuciła, albo jakaś rodzina ochoczo polecała. Jednak praca nie należała do najłatwiejszych. Dyżury były 12-godzinne. Niejednokrotnie angażowały stanie na mrozie non-stop, co czyniło robotę monotonną udręką. Powszechnie panujący bałagan stawał kołkiem w oku niejednego oficjela. Przykładowo w 1967 roku do naszej ojczyzny miodem i mlekiem płynącej zawitać zapragnął niejaki Walter Ulbricht, pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Bałagan naszej ochrony rządowej ujrzał światło dzienne, kiedy z lotniska zamiast zawieźć naszego szacownego gościa do oczekujących go oficjeli pod gmach Urzędu Rady Ministrów, zawieziono go pod gmach Komitetu Centralnego, gdzie nikt na niego nie czekał, a wszystko w towarzystwie eskorty honorowej. Można by sądzić, że wydarzenie stanowiło apogeum pewnych problemów narastających w służbach od lat. W latach 50. najczęstszymi problemami kadry było nadużywanie alkoholu, brak dyscypliny, opuszczanie posterunku, spóźnienie na zaplanowaną akcję, kradzieże, a nawet rozwiązłość seksualna. Sporym problemem były również mnożące się przypadki rozwodów, wszystko spowodowane nienormowanym czasem pracy, ale władza i z tym się uporała, bo zamiast nazywać rzeczy po imieniu, zwykli mawiać, że były to tylko nieporozumienia rodzinne. Do problemów służbowych z kolei należy zaliczyć odwieczny problem związany z łącznością. Jeśli chodzi o auta naszej ochrony, to nie miały one na wyposażeniu telefonów czy chociażby walkie-talkie i łączność między autami w czasie jazdy była szalenie utrudniona. Pracownicy ochrony dawali sobie jednak radę jakoś, dawali sobie znaki światłami, komunikując się ze sobą alfabetem Morsa, do tego kierunkowskazami, a przy dobrej pogodzie odkręcali szyby i gestykulowali kolegom co i jak. W autach borowców montowano fotele obrotowe, dzięki czemu mieli większe pole strzału. Żeby chronić się przed atakiem na wyposażeniu auta, mieli koce pancerne wykonane z nylonu balistycznego. Do tego dano płyty stalowe grubości 1/4 cala do drzwi i foteli. Kuloodporne szyby, sterowane falami radiowymi, urządzenia służące do rażenia prądem elektrycznym. Auto mogło rozpylić dym, gaz łzawiący, a nawet trysnąć olejem na szybę przednią auta napastnika. Do tego mogło wyrzucić wprost pod opony ścigającego auta albo kształtki kolczaste przybijające opony, albo wprowadzający w natychmiastowy poślizg przeciwtarciowy polimer chemiczny. Na wszelki wypadek na wyposażeniu był również generator sygnałów dźwiękowych, który praktycznie natychmiast potrafił wywołać udar, tudzież wywołać dość poważne dolegliwości zdrowotne. W pierwszych dekadach swojego istnienia borowcy potrafili wywołać udar samym swoim wyglądem. Szczególnie kiedy zaczęły się u nas pojawiać VIP-y z zagranicy. Schludnie ubrani agenci z zagranicy ze swoimi klarownymi procedurami padali ze śmiechu na widok naszych agentów czy ich zabezpieczeniami technicznymi. Władze w naszej ojczyźnie otaczały się ochroną ubraną w tandetnie uszyte umundurowanie, wykonane z tandetnego materiału, rzecz jasna pogniecione, pomięte, z krzywo zawiązanymi krawatami, skoślawymi i obowiązkowo brudnymi buciorami. Za czasów Gomułki, czyli w czasach przez niektórych nazywanych komunistycznym średniowieczem, niektórzy ochroniarze chodzili w jego znoszonych garniturach. Generalnie ochroniarze niewiele odbiegali ubiorem od naszych oficjeli. I jedni i drudzy o guście czy stylu słyszeli, ale niewiele na ten temat wiedzieli. Wielu z nas może uważać, że czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to były czasy, gdzie o aktach terrorystycznych można było jedynie wyczytać w prasie, że coś gdzieś się wydarzyło na świecie, ale nie w naszej socjalistycznej ojczyźnie, ale co to, to nie. A tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, borowcy nieźle się napocili podczas pobytu jego wysokości niezastąpionego pierwszego sekretarza partii komunistycznej Nikity Chruszczowa. W połowie lipca 1959 roku lato było upalne, szczególnie w powiecie będzińskim, a to właśnie taki upalny dzień przypadł przywódcy Związku Sowieckiego. Wszyscy chcieli świętować 15. rocznicę powołania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a biegał z nim przejęty i jeszcze nie aż tak znowuż znany Edward Gierek, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Ale o czym Gierek czy Chruszczow nie wiedzieli, to to, że na trasie przyjazdu naszego szacownego gościa zamachowiec ulokował w koronie drzewa materiały wybuchowe. Szczęśliwie dla Chruszczowa pogoda 15 lipca dopisywała. Lud wyszedł na ulicę, bo tak miał zrobić. Nagoniono stosowną ilość obywateli wcześniej. I z powodu tak nagromadzonego ludu kolumna aut, między innymi z Chruszczowem, non-stop. Raz to zwalniała, raz to się całkowicie zatrzymywała. Dla zamachowca czekającego na właściwy moment upalna pogoda i całe opóźnienie przyjazdu nie pomogło. Pomylił się i z ponad dwugodzinnym opóźnieniem zdetonował ładunek. Ale nie przy tym aucie, co trzeba. Co to się potem nie działo? Ponad 800 osób zaangażowano na Śląsku, żeby znaleźć sprawcę. Kilkadziesiąt osób aresztowano, ale niestety sprawcy nie odnaleziono. Gomułka niemal dostał zawału. Wściekł się, że nie można znaleźć sprawcy. Do tego pokłócił się z Chruszczowem, co nie było specjalnie trudnym wyczynem, bo i tak się obaj panowie niespecjalnie darowali szczególną sympatią. Natomiast co jest wymowne, to po pierwsze to, że z początku w ogóle Gomułka udawał, że wybuch nie był wcale jakimś tam zamachem, tylko że gdzieś tam pewnie petardy puszczali, czy u gospodarza jakiegoś pewnie butla z gazem musiała eksplodować. Po drugie, borowcy mieli kategoryczny zakaz wypowiadania się na temat zamachu. Mieli utrzymywać wszelkie okoliczności sprawy w tajemnicy, rzecz jasna dla dobra śledztwa. I tak naprawdę, jeśli ktoś będzie pytał o zamach, to mają udawać, że żadnego zamachu nie było i że nie wiedzą, o co chodzi. W biurze ochrony rządu aż furczało, podczas gdy w telewizji było cicho na ten temat, jak makiem zasiał. Tak samo w radiu czy w gazetach. Choć ochrona miewała gorsze momenty, to nie można jej było odmówić już po pewnym czasie profesjonalizmu. Najbardziej musieli nagimnastykować się przy Gierku. Ten wszakże zasłynął ze swoich legendarnych, niezapowiedzianych wizyt, które były tak naprawdę tak niespodziewane jak kolonoskopia po 70. Zarządzający na budowach czy zakładach pracy i fabrykach doskonale wiedzieli, kiedy Gierek będzie wizytował, bo byli o tym fakcie uprzedzani i mieli sporo czasu na przygotowania. A rzecz jasna, telewizja codziennie zdawała relacje z tego, gdzie to w tym kraju nasz Gierek się niespodziewanie zjawił z wizytą. A rzecz jasna, gdzie Gierek, tam Bor. Dzięki naszemu przywódcy, borowcy nie tylko zwiedzili kawał kraju, jeszcze mieli niepowtarzalną okazję, by odwiedzić i zagranicę. I to nie byle jaką zagranicę, bo same Stany Zjednoczone. W 1974 roku pierwszy sekretarz trafił za ocean, co było niesamowitym wydarzeniem, bo raz była to pierwsza wizyta komunistycznego przywódcy z Polski za oceanem, a dwa Gierkowi udało się przekonać Moskwę, że to dobry krok PR-owski dla Moskwy. Bo przecież skoro tak źle jest nam Polakom z Rosjanami, to dlaczego pozwolili Gierkowi lecieć do Stanów? Przecież w PRL-u jest swoboda decydowania o tym, gdzie się poleci i z kim porozmawia. Jakoś tą logiką Gierkowi udało się przekonać Sowietów do jego odwiedzin w Stanach. Wydarzenie przeszło do historii. Odwiedziny trwały 5 dni, a i Gierek i borowcy się nieźle nagimnastykowali. A niektórzy, tak jak oficer Boru tutaj widoczny na zdjęciu, nie tylko miał okazję, by pobyć w kopalni węgla w Wheeling, ale też miał niebywały zaszczyt. Mógł pomóc pierwszemu ściągnąć kalosze. Jeżeli was zainteresował temat, powinniście wiedzieć o tym, że materiał został w dużej mierze napisany dzięki książce Tajna historia Biura Ochrony Rządu, bodyguardzi i janczarzy elit PRL-u. Autor Lech Kowalski rozpisuje się na rozlicznych stronach jeszcze więcej detali, także jeżeli byście byli zainteresowani, to z jednej strony serdecznie zachęcam do kupna książki, bardzo polecam odwiedzić link, który mieści się pod filmem. Książka potrafi w niesamowity sposób ująć i przedstawić wszelkie najciekawsze informacje związane ze służbami czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tajna historia Biura Ochrony Rządu, bodyguardzi i janczarzy elit PRL-u to doskonała lektura. Zachęcam serdecznie do zakupu, bardzo polecam odwiedzić link, który mieści się pod filmem. Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału i wysłuchanie go. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok. Jeżeli chcecie dać znać, jaki następny film stworzyć, napiszcie w komentarzach. Dzięki też za oglądanie wszystkich reklam. To bardzo pomaga, to wspiera kanał. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy się zastanowicie, jak to może być dzisiaj z tymi służbami. Czy podobnie? Jak niegdyś? To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.